Wojciech Kwarciak, witam i zapraszam na audycję Godzina Gminy Zielonki, która powstaje przy współpracy z Urzędem Gminy Zielonki. Historia jest nauczycielką życia. Dzisiejsi goście wychowali się na tej maksymie. Żyjemy do przodu, nie zastanawiając się na co dzień, ile pokoleń przed nami ponosiło ofiary za to, aby nasza ojczyzna była niepodległa. Pozostańmy również jeszcze w patriotycznym klimacie wczorajszego święta. Co to znaczy pamiętać o szarych szeregach, żołnierzach wyklętych czy cichociemnych i doceniać ich rolę w kształtowaniu patriotyzmu? Dyskusji na ten temat nie zamkniemy w ramach krótkiego programu, ale może uda nam się uświadomić, że w gminie Zielonki spotkaliśmy osoby, które przykładem własnego życia przybliżają młodzieży historyczną przeszłość naszej ojczyzny. Nie wahają się świadczyć o niej podczas spotkań w szkołach, a w czasie wojny byli bardzo młodzi. Druh Władysław Zawiślak powiedział kiedyś: nie chodźmy na łatwiznę, to daje wielką satysfakcję później przez całe życie. Właśnie Władysław Zawiślak, pseudonim Wrzos, jest moim pierwszym gościem. Niedawno wyszła jego najnowsza książka Nasza Rzeka, czyli obrazowe wspomnienia z wędrownego obozu harcerskiego w 1938 roku. Powiedział pan kiedyś, żebyśmy nie chodzili na łatwiznę, bo to daje wielką satysfakcję później przez całe życie. Co pan dokładnie miał na myśli, mówiąc to zdanie?
No chodziło mi o to, żeby po prostu młodzież na początku, kiedy kształtuje swój kręgosłup jakiś, kiedy zaczyna ten świat rozeznawać, wyciągać wnioski, żeby wtedy potrafiła pokonać w sobie to naturalne lenistwo i wyznaczać sobie zadania ambitne, bo to procentuje w późniejszym wieku, bo potem już te sprawy nie są trudnością, one są potrzebą przy tym wyznaczaniu sobie celów bardziej ambitnych. Również młodzież zbliża się do obiektywnej prawdy.
Pan właśnie doskonale zastosował się kiedyś do tego zdania, ponieważ w latach wojny był pan harcerzem szarych szeregów.
Tak. No od wybuchu wojny, bowiem już nawet muszę powiedzieć, że harcerstwo należało do tych organizacji o charakterze patriotycznym, które już w samym swoim przyrzeczeniu miało jak gdyby przysięgę na wypadek jakichś nieszczęść w ojczyźnie. W przeciwieństwie do innych organizacji, na dobrą sprawę, myśmy nie musieli przysięgi konspiracyjnej składać, bo wiedzieliśmy, że w momencie, kiedy ojczyzna będzie w jakimś potrzasku, to my musimy dalej stanąć i to może nawet bardziej zmobilizowani niż w czasie pokoju.
Ile pan miał lat, będąc harcerzem Czarnych Szeregów?
No ja miałem 17 lat skończone, kiedy wybuchła wojna.
Z harcerza stał pan się żołnierzem Armii Krajowej. Jak to nastąpiło?
No jeszcze przed tym ja już byłem w harcerskiej organizacji, współorganizatorem byłem tajnego harcerskiej organizacji konspiracyjnej. Jeszcze nie było mowy o Armii Krajowej, o innych organizacjach wojskowych do tego. I dopiero przed tym jeszcze muszę powiedzieć, że już 2 maja w 1940 roku zostałem aresztowany przez Gestapo. Nie na wskutek jakiejś wsypy, jak to się dzisiaj mówi, ale po prostu granatowy policjant, który poszedł na współpracę z Gestapem już wtedy z sobie wiadomych powodów, zrobił na prośbę Gestapa listę niebezpiecznej młodzieży, aktywnej młodzieży. Znalazłem się w tej liście i zarówno mój drużynowy, ja pełniłem funkcję przybocznego drużyny. Zostaliśmy aresztowani. W październiku udało mi się odzyskać wolność. Myślę, że na wskutek tego, że Niemcy w 1940 roku jeszcze nie mieli tak precyzyjnej organizacji walki z Polakami, a poza tym dlatego, że oddziałowym więzienia Tarnowskiego, które było centralą wywózki do Oświęcimia, był podwładny mojego ojca z Krakowa, z tutaj zakładów ceramicznych Płaszowianka. No i kiedy się dowiedział, że jestem w więzieniu, no współpracował tam w jakiś sposób w różnych kombinacjach z Niemcami, że uniknąłem wówczas wywózki do Oświęcimia. Po wyjściu z więzienia Tarnowskiego w październiku, jak mówiłem, 1940 roku, po 3-miesięcznej kwarantannie, czy to już był rok 1941, początek, zostałem zaprzysiężony do ZWZ-u. To była organizacja wojskowa przed Armią Krajową, no a potem z kolei w 1942 roku znalazłem się również jako żołnierz Armii Krajowej, równocześnie już wtedy za akceptacją lokalnych władz, czyli Komendy Obwodu Armii Krajowej, Drewniaki, to była Dąbrowa Tarnowska, organizowaliśmy i pełniliśmy służbę pomocniczą dla tego okręgu 16 Pułku Piechoty.
Po wojnie był pan współorganizatorem i komendantem Polskiej Straży Przedniej.
W 1945 roku, na początku, kiedy Armia Radziecka znalazła się na terenach Małopolski, no cóż, jak tak samo jak na terenach wschodnich polskich, tak samo tutaj rozpoczęła policja polityczna, czyli NKWD, wspólnie z naszymi sojusznikami aresztowanie oficerów wywózki. O tym wszystkim wiedzieliśmy doskonale. Zresztą znaliśmy wszystkie wydarzenia wschodnie, że tak powiem ogólnie, które miały miejsce w ciągu wojny, czyli znaliśmy całą sprawę Katynia i tak dalej, z nasłuchów radiowych, z autopsji. Mój kolega, późniejszy komendant Hufsa Szarych Szeregów, w którym ja byłem jego zastępcą, miał brata w Katyniu, otrzymał materiały. Niemcom zależało na tym, żeby upowszechnić te wszystkie twarde dowody, do których mieli dostęp, bowiem była to oczywiście robota polityczna. Niemniej jednak prawda była taka, a nie inna, jak później okazało się. No więc wówczas postanowiliśmy, że w tych warunkach nie możemy zrezygnować już z działalności konspiracyjnej, a więc, bo ujawnia się nowy wróg Polski, no i pozostawiliśmy jej broń, całe zaplecze organizacyjne, po prostu czekaliśmy na dalszy bieg wypadków, gotowi do współdziałania w dalszym ciągu pracy konspiracyjnej.
Właśnie swoją działalność w Polskiej Straży Przedniej przypłacił pan wyrokiem.
Tak, więc w 1946 roku ja byłem współorganizatorem tej organizacji, a później przez Radę Organizacyjną, Rada Organizacyjna Organizacji powierzyła mi funkcję komendanta całości, więc w 1946 roku na wiosnę jedna z naszych placówek w Nowej Soli na Śląsku została wciągnięta przez wojskowe organizacje niepodległościowe do działania bardziej jawnego w okresie referendum. Śląsk był wtedy polskim Meksykiem, tam działało NKWD i Urząd Bezpieczeństwa i tak dalej, specjalnie chronionym terenem, więc namierzyli tych młodych ludzi niedoświadczonych, zresztą to była organizacja, która była w stadium dopiero początkowym. No i potem przyszły masowe aresztowania tam. Kilkudziesięciu chłopców około zostało aresztowanych. Przesłuchania były tak brutalne, że tego nie wytrzymywali doświadczeni konspiratorzy. Musiało się skończyć tak, jak się skończyło, mianowicie ponieważ dość głęboko w organizację wszedł im już tam oficer Urzędu Bezpieczeństwa. Wobec tego w pewnym momencie musieli go zlikwidować. Zlikwidowali go, no to pociągnęło za sobą już brutalne wejście NKWD i dalej. W końcu proces trzech chłopców zostało skazanych na karę śmierci, którzy tam brali udział. No i stamtąd poleciało to wszystko poprzez Poznańskie w Śremie, od naszej mieliśmy placówkę przez Opole, tędy poleciało do Krakowa i 18 sierpnia zostałem aresztowany w Krakowie. No, usiłowałem jeszcze uciekać, wyskakując z pierwszego piętra, no ale dzięki Bogu złamałem nogę i mogę z panem rozmawiać.
Spotyka się pan z młodzieżą z naszej gminy i w szkole, i w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Dlaczego uważa pan, że takie spotkania są ważne i powinniśmy mówić ciągle o tym, co było, i powinniśmy przez to uczyć patriotyzmu najmłodszych?
Powiedzmy, jestem Polakiem. Nasza tożsamość cała, narodowa, nasza kultura. Ja nie wiem, bardzo by się zarumieniła, gdybym powiedział, że sprawa patriotyzmu mnie nie interesuje. Nie wyobrażam sobie. Wartość społeczeństwa była zupełnie inna niż w tej chwili, więc uważam, że to jest mój obowiązek jako Polaka, nie mówiąc o tym, że on jest wzmocniony obowiązkiem złożonego przyrzeczenia harcerskiego, które jest sprawa swego rodzaju przysięgą bezterminową. No, a poza tym jestem przekonany, że młodzież poczuje wartość, powiedzmy sobie, takiego wychowania właśnie, gdy będą dojrzałymi obywatelami. No, a poza tym muszę powiedzieć, że młodzież dzisiejsza, ta, która jeszcze nie została skażona pewnym nadmiernym komercjalizmem, to ona jest taka sama jak za naszych czasów. Tylko późniejsze etapy wychowania powodują to, że spotykamy dość dużo młodych ludzi, których to nie interesuje, że tak powiem, uważają, że są ważniejsze i inne sprawy. No niewątpliwie są ważne się do tego, ale uważam, że margines na sprawy wychowania patriotycznego, zresztą ono jest w pewnym sensie tożsame z pewną etyką społeczną, bez której sobie życia zbiorowego nie wyobrażam.
Zauważył pan może, że w obecnych czasach, jeśli chodzi o młodzież, to tak naprawdę grupą, która pamięta o wszystkich narodowych świętach, o powstańcach, o żołnierzach wyklętych, czy choćby niedawno o rotmistrzu Pileckim, taką grupą są przede wszystkim kibice, którzy zasiadając na stadionach, wywieszają flagi z różnymi datami upamiętniającymi takie wydarzenia. I tak naprawdę jest to jedyna grupa, która, mówiąc o młodzieży, która tak naprawdę w jakiś sposób podtrzymuje, kultywuje ten patriotyzm. Czy to jest jakiś sposób do tego, żeby ta pamięć o historii, która jest tak bogata, tak barwna, przetrwała?
Wiesz, to jest ciekawe zagadnienie, które obserwuję i które również mnie do pewnego stopnia zaskoczyło. Jest to coś nowego zupełnie. Ja to porównuję mniej więcej z takim faktem, jak budowa nowej huty przy Krakowie, aby, prawda, socjalizować Kraków. Okazało się, że w okresie działalności Solidarności ta nowa huta była, że tak powiem, trzonem myślenia narodowego, patriotycznego i religijnego, a więc tej całej tożsamości narodowej. To samo tutaj. Oczywiście ja muszę powiedzieć, że z wielką nadzieją patrzę na to właśnie, że ci ludzie mają ten nurt, powiedzmy, patriotyczny. No może forma wyrazu jest trudna do przyjęcia przez niektórych ludzi, a czasem nawet niewłaściwa. Ale uważam, że to należy wszystko przypisywać na niedojrzałość młodzieży, na pewien dynamizm, który ma swoje prawa. Mi się wydaje, że właśnie to zainteresowanie to jest w jakiś sposób społeczne zainteresowanie się i ono może tylko do dobrego tych młodych ludzi doprowadzić. Nie zgadzam się z pesymistami, którzy uważają, że to jest margines. No może to jest margines polityczny w pewnym okresie czasu, no ale mam osobiście też zastrzeżenia do poprawności politycznej.
Przeżył pan wojnę, przeżył pan okres stalinizmu, przeżył pan też komunizm w Polsce, żyje pan w wolnej Polsce, w niepodległej Polsce. Czy ta Polska, którą pan pamięta z czasów swojego dzieciństwa, czy też kiedy był pan nastoletnim chłopcem, a obecna, to są dwie różne Polski?
Nie. Nie wolno tak mówić. To nie są dwie różne Polski. Tamta Polska była obrazem, powiedzmy, świadomości i przygotowania młodzieży, bo mówimy o młodzieży, prawda, do tego, cośmy bardzo prosto nazywali miłością ojczyzny. Ta Polska po przejściu zupełnie innych doświadczeń i pod wpływem nowych pedagogów ma troszeczkę inny obraz, ale ja to stwierdzam w spotkaniach w szkołach i tak dalej. W tej młodzieży tkwi patriotyzm, tkwi pewien ciąg do patriotyzmu, do polskości. No, jak powiedziałem wcześniej, sprawa prowadzenia dalej tej młodzieży. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ten element, że tak powiem, polski, nazwę go ogólnie, w tej młodzieży obecnej w szkołach podstawowych ma miejsce, to to jest również zasługą rodziców, niezależnie, że czasem może ich zachowanie zasługuje, czy częściej obecnie, na pewną krytykę, niż, no po prostu mi się wydaje, że społeczeństwo przedwojenne już było bardziej dojrzałe i bardziej zdyscyplinowane. Dyscyplina jest potrzebna każdemu człowiekowi. Ja się sam spotykam z tym bardzo często, że coś bardzo chciałbym zrobić, a nie udaje mi się za pierwszym razem i stwierdzam, powiedzmy sobie, jakieś niewłaściwe postępowanie i zaczynam od początku. I to jest to właśnie stawianie sobie wysokich zadań czy poprzeczki, jak powiedział nasz papież Jan Paweł II, prawda?
Naszej audycji słucha wiele młodych ludzi. Na koniec jakieś może kilka słów, które chciałby pan przekazać za pośrednictwem naszego radia do nich?
No cóż, chciałbym, trzymajcie się, chłopcy, i bądźcie krytyczni, kochajcie rodziców, ale kochajcie równocześnie i Polskę. A jak ją kochać? No to jest bogata, piękna literatura. Szczególnie bym zachęcał do zainteresowania się poezją, gdzie najlepsi synowie polscy w sposób najbardziej dojrzały starali się, że tak powiem, zwerbalizować to swoje uczucia i swoje, powiedzmy, doświadczenie.
Zapraszam na przerwę muzyczną.